Dzień dobry. Gościem Radia Rodzina jest dzisiaj pani profesor Iwona Taranowicz, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie witamy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Chciałabym z panią profesor porozmawiać o niżu demograficznym, bo to takie zatrważające dane, które mamy z Głównego Urzędu Statystycznego z tamtego roku, że 305 tysięcy urodzeń mieliśmy w Polsce w ubiegłym roku. Dużo jest takich mechanizmów rządowych typu 500+, żłobkowe, teraz elastyczna praca, a my nie chcemy w Polsce mieć dzieci. Co się dzieje?
No to jest głębszy problem. Nie jest to tylko nawet kwestia warunków materialnych, tylko mamy do czynienia z bardzo głęboką zmianą społeczną, która wpływa także na decyzje podejmowane w związku z założeniem rodziny i posiadaniem dzieci. Po prostu wymagania dotyczące wychowania dzieci, tego, co powinniśmy dziecku dać, są w tej chwili bardzo wysokie, w związku z czym...
Presja społeczna, tak?
Presja społeczna, ale to jest także taka zmiana społeczna w ogóle. Pozwolę sobie nawiązać, jakby dać taką trochę perspektywę historyczną, że w epoce przedprzemysłowej, wbrew temu, co nam się dzisiaj wydaje, było bardzo dużo osób, które nie założyły rodziny, z bardzo banalnego powodu, po prostu nie było ich na to stać. I teraz mamy trochę podobną sytuację.
Czyli cykl.
Tak. Tutaj tych czynników wpływających jest bardzo dużo. I żeby pozostać przy tych czynnikach materialnych czy ekonomicznych, mamy do czynienia wyraźnie z takim przesunięciem wieku, kiedy w ogóle się zakłada rodzinę i wieku, kiedy się rodzi dziecko.
To jest mniej więcej 30+.
Tak, już do tego właśnie dochodzimy. Również z tego względu, że możemy o tym decydować, tak? Proszę zauważyć, że jeżeli ktoś zdecydowałby się na dziecko, nie mając do tego warunków, no to wszyscy by pukali się w czoło i mówili, że on jest nieodpowiedzialny, prawda?
Dokładnie. Ja pozwolę sobie zacytować świetny cytat, który jest przekazywany przez mamy, na przykład babcie albo ciocie, dotyczący rodzicielstwa. Czy jesteś pewna, że to jest dobry czas, masz dobrą pracę, a stracisz ją, a tutaj jest kredyt mieszkaniowy. Tak, czy jesteś pewna, że chcesz mieć teraz dziecko?
Tak. Mamy kontrolę, czy przynajmniej możemy kontrolować to. No nie zawsze to się udaje, ale oczekuje się od nas odpowiedzialnych decyzji, jeśli chodzi o dziecko. O powoływanie na świat dzieci wtedy, kiedy będziemy mieli zasoby odpowiednie do tego, aby to dziecko wychować. Tak naprawdę było zawsze, tak? I to są zasoby nie tylko materialne, było tak, że
czyli
zawsze
praca, tylko... mieszkanie, tak?
Tak, no jakby względnie stałe dochody, bo wiemy, że ta praca w tej chwili nie jest stała i właśnie młodzi ludzie traktują to jako normalne, tak? Że raz się ma pracę, raz nie.
I jest ten strach po urodzeniu dziecka, czy pracodawca mnie z powrotem zatrudni.
No właśnie. Więc to musi być odpowiedzialna decyzja i młodzi ludzie najczęściej ją podejmują, kiedy są w miarę ustabilizowani, czyli mają lokum i mają w miarę stabilne dochody. To jest jeden bardzo ważny czynnik, ale nie tylko. Tutaj jakby współczesność wymaga nie tylko nakładów materialnych, ale proszę zauważyć, że oczekujemy od rodziców tego, że poświęcą swoim dzieciom dużo uwagi. Muszą zwracać uwagę cały czas, czy to dziecko czasami, nie wiem, nie krzywi się.
Zdrowotne.
Tak, zdrowotnie.
Chociaż emocjonalnie je zaniedbujemy. Mają zabawki, zajęcia pozalekcyjne, ale nie ma kontaktu, widzenia dziecka, zainteresowania dzieckiem.
No i to jest następna sprawa, o której chciałam powiedzieć, że musimy mieć czas, ale nie tylko czas w sensie dosłownym, ale także być niezaangażowanym w inne rzeczy, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na to, co się z dzieckiem dzieje. Musimy mieć czas na to, żeby z dzieckiem spokojnie porozmawiać, zainteresować się nim. I teraz mamy taką sytuację, że proszę zauważyć, jak bardzo wymagający jest rynek pracy. Wymaga też takiego zaangażowania. Często to są prace, no nikt teraz nie pracuje fizycznie kopiąc łopatą, chociaż to też jest praca, przy której trzeba myśleć wbrew pozorom. ale coraz więcej jest takich prac angażujących, tak? Nas nie tylko w sensie naszych umiejętności czy wiedzy.
Uwagę naszą.
Takiego psychicznego, emocjonalnego, prawda?
I to kosztuje dużo energii.
I my musimy kiedyś odpocząć. I teraz mamy do czynienia z takim zderzeniem, z konfliktem pomiędzy tą energią, zaangażowaniem, które musimy dać w pracy, żeby się utrzymać, tak? Bądź żeby móc znaleźć inną pracę, to musimy na przykład zdobywać dodatkowe kwalifikacje, prawda?
Szkolenia, kursy i tak,
tak
dalej.
Tak jest.
I cały czas z tyłu głowy ten kredyt mieszkaniowy
tak
wisi.
Tak właśnie, czyli nie możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzmy nie zgodzić się, żeby zostać dłużej w pracy na przykład, jak chce szef, tylko zaciskamy zęby i jesteśmy do dyspozycji. A w tym momencie, no doba ma 24 godziny, prawda?
Nie ma siły na dziecko, pani profesor, tak. Konkludując.
Tak, dlatego nie ma dużo dzieci, tylko jedno na przykład, tak? Bo jeszcze damy radę się nim zająć. A jak już jest dwoje, to trzeba podzielić tą uwagę jeszcze.
Ale pani profesor, to jest to, czego może rząd nie widzi, bo te wszystkie programy zdalna praca, 500+, żłobkowe, naprawdę dużo jest tutaj tej pomocy w Polsce. Wiceminister rodziny, pani Socha powiedziała, że to, że mamy tak mało dzieci, to jest zaszłość jeszcze tam od lat 80., 90., to się trochę też pokoleniowo przeciąga, bo poprzednie rządy też nie dbały za bardzo o dzietność. Czy coś pomoże? Jakikolwiek program pomoże?
To znaczy, te programy oczywiście powinny być takie ułatwiające pracę na przykład kobiet z małymi dziećmi, te urlopy, prawda, zasiłki i tak dalej, ale to jest coś, co nie przeważa.
Co by mogło być?
Tak naprawdę to kwestia rynku pracy i rynku mieszkaniowego.
Stabilizacja tutaj.
Tak, ale musimy się też przygotować na to, jakaś część ludzi mimo wszystko nie będzie się decydowała na związki, nie będzie się decydowała na dziecko ze względu na właśnie brak zasobów na przykład. Albo też część osób nie będzie się decydowała na małżeństwo, tylko będzie żyła w konkubinacie, bo to będzie dla nich bardziej korzystne. Z jednej strony, a z drugiej strony...
Ekonomicznie korzystne, tak?
Tak.
Ekonomicznie. Chociaż tutaj też za dużo dzieci z tych związków
tak,
nie ma.
Tak, no bo to jednak jest wzięcie odpowiedzialności za dziecko. Musimy mu zapewnić wszystko, co najlepsze. Teraz proszę zauważyć, że nie wystarczy właściwie, żeby dziecko chodziło do szkoły i nawet na studia, ale musimy inwestować to w dziecko, w jego rozwój także poza obowiązkowej edukacji, tak? Jeśli chodzi
o języki.
Nawet hobby, tak? To kosztuje i czasu, i zaangażowania, i oczywiście pieniędzy. Ale chciałam tutaj powiedzieć, jeszcze, przepraszam, skończę ten wątek o tych konkubinatach, że mamy do czynienia z pewną tendencją, ja tak zauważam, do zaręczyn. To jest akurat opisane, koleżanka z Poznania robiła takie badania. I do hucznych wesel. To też kosztuje, czyli te zaręczyny, proszę zauważyć, one są często przez mężczyznę przygotowywane nawet i rok, bo trzeba zaskoczyć tą narzeczoną, więc...
Efekt wow teraz.
Tak, to też wymaga pewnego nakładu, prawda?
Czyli wszędzie te nakłady finansowe jednak.
Tak, i zaangażowania, i czasu. Ktoś, kto zaczyna od konkubinatu, może tam później myśleć, że weźmie ślub. I to często się zdarza, prawda? Zwłaszcza jak jest dziecko, ale no właśnie, musi być na nas na to stać.
Pani profesor, pani jedną rzecz powiedziała tutaj bardzo ważną, którą wychwyciłam. Brakuje nam odpowiedzialności, że jednak ktoś musi pracować na naszą przyszłość, emeryturę?
Ludzie nie myślą o tej przyszłości takiej dalekiej. Tak jak młodzi ludzie zgodzą się przez ileś tam lat na przykład pracować na czarno i nie odkładają na emeryturę, no bo to jest dla nich jeszcze daleko i im się wydaje, że oni jeszcze zdążą zebrać.
Znaczy my pracujemy na swoich rodziców, na ich emerytury, ale już nie myślimy o sobie.
Cały ten system emerytalny, kształt rodziny, no to jest epoka przemysłowa, społeczeństwo przemysłowe, kiedy właściwie każda para rąk się przydawała. No i wtedy też mniej dzieci się trochę zaczęło rodzić. Natomiast teraz, no myślę, że będziemy zmuszeni do pomyślenia o jakimś systemie. To trochę tak, jak musimy zmienić system poboru źródeł energii, prawda?
To zaczynamy zmieniać.
Tak, i zmieniamy, bo
jesteśmy, tak.
Nie mam tu żadnego dobrego pomysłu. To znaczy ten pomysł był taki, żeby ludzie od początku już zaczęli odkładać na swoją przyszłość, żeby o tym myśleć, ale...
No były już te filary, potem PPK tak dalej.
Tak, ale no wie pani, najczęściej jest tak, że ludzie to też odkładają, bo są inne wydatki, tak? Najpierw to mieszkanie trzeba kupić, one
rata
są jednak
rośnie.
Naprawdę horrendalnie drogie mieszkania. No proszę zobaczyć, ile kosztuje metr. Ludzie nie zarabiają miesięcznie tyle, żeby zapłacić za metr za mieszkanie. No,
kilkanaście tysięcy złotych we
Wrocławiu. To jest po prostu, więc to jest dobro niedostępne, więc przede wszystkim... Rynek mieszkaniowy to jest problem, który trzeba rozwiązać.
I to też by pomogło w tej dzietności.
Na pewno, na pewno.
Może tak? Mieszkanie plus?
Tak, natomiast jeśli chodzi o system emerytalny, naprawdę nie wiem, co moglibyśmy tutaj wymyśleć. Jakiś sposób solidarności, bo ten system dotychczasowy opiera się na solidarności. Ja bym była za tym, ponieważ uważam, że niestety w wyniku dominacji ideologii takiej neoliberalnej w ogóle z naszego języka publicznego zniknęły dyskusje na temat dobra wspólnego. W ogóle się o tym nie mówi.
Jest
to jest nasze prywatne. Natomiast my żyjemy razem i musimy pamiętać o tym,
że
jest...
są słabsze jednostki,
tak,
którym
i
też
że
trzeba
w ogóle,
pomóc. Nawet tak,
w ogóle nie mówimy o dobru wspólnym. No chociażby, nie wiem, no, ulice, place, tak. Parki. Tak.
A pani profesor, a ten czeski pomysł na poprawę dzietności, ja tutaj tylko podam, bo wskaźnik dzietności w Czechach 1,71, Polska ma 1,25 jest na Dolnym Śląsku. I tam jest tak, że kobiety w Czechach wolą do trzeciego roku życia dziecka zostać w domu, są wspierane przez państwo, jest gwarancja powrotu do pracy. Też jest taki program, jak coś takiego jak rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce, ale dużo wyższe ulgi podatkowe dla rodziców na przykład. Może w tym kierunku gdzieś pójść?
No niewątpliwie trzeba po prostu rozwijać cały system wspomagający rodzinę, także właśnie na przykład żłobki, które są tanie, które są dostępne. Tak, że może być tak, że kobieta, która będzie miała dzieci, będzie otrzymywała swoistą pensję od państwa.
To, co pani profesor mówi, czyli żłobki. No to jest ten program Maluch Plus na to tworzenie żłobków, klubów Malucha. Tylko, że to od razu
nie
zacznie działać. Ile potrzeba, żeby ten program zadziałał?
To jest jakby cały czas coś konkurencyjnego. Czy bardziej niejako mi się opłaca być samemu, inwestować w siebie, zapewnić sobie dzięki temu dobrą przyszłość, wysoką emeryturę, prawda? I takie życie wygodne.
Wyjazdy zagraniczne.
Tak, i tak dalej.
Restauracje.
Są takie osoby, które po prostu nie chcą mieć dzieci, tak? I to jest dla nich korzystne. Więc to musi być właśnie zrównoważone takim systemem, nie tylko materialnym, ale właśnie takim systemem wspomagania rodziny. Świetlice w szkole, prawda, rozwijanie takiego systemu zapewniającego dzieciom spędzanie czasu wolnego, jak kiedyś były na przykład półkolonie w miastach. No. Mhm. Wie pani, no, optymistyczną rzeczą jest to, bo wkraczamy taki świat już właściwie tak dość mocno w nim jesteśmy, który kładzie nacisk na jednostkę i takiej niestabilności w ogóle wszystkiego, co nas otacza, tak? Łącznie z więziami między ludźmi.
No i jeszcze pandemia trochę to zaburzyła,
tak,
teraz wojna,
tak,
jest lęk.
Tak, natomiast dziecko to jest jedyna stała więź, więź emocjonalna. Jedyna osoba, która nas zawsze będzie kochała i którą my zawsze będziemy kochać. Więc ludzie będą chcieli mieć dzieci i będą tworzyć związki. To jest ta wiadomość optymistyczna. Większość, jak spojrzymy, jednak zawiera związki małżeńskie. Wciąż więcej jest zawieranych małżeństw niż konkubinatów. Żeby tak nie było pesymistycznie, to ludzie będą chcieli mieć dzieci i będą tworzyć związki.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Nadzieja jest ważna. Przypomnę, że naszym gościem była pani profesor Iwona Taranowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik socjologii stosowanej i pracy socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.